Samym przenieśliśmy się już do Brazylii. Mamy połączenie z panem Grzegorzem Mielcem z São Paulo. To jest pan Grzegorz Mielec, to jest koordynator wydarzeń kulturalnych w Domu Kultury Polskiej właśnie w São Paulo. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam z Brazylii, z São Paulo.
Cieszymy się, że możemy na takiej, będąc tak daleko od siebie, mimo wszystko porozmawiać, bo bardzo ciekawi mnie i na pewno słuchacze radia również, co w tym momencie dzieje się w Brazylii, szczególnie w São Paulo, najbardziej dotkniętym regionie Brazylii w tym momencie koronawirusem.
Tak, tak, São Paulo, ja też mogę się wypowiadać najwięcej w sprawie São Paulo, bo Brazylia to jest kontynent i ja mam do czynienia z małą cząstką tego kraju. Mieszkam w São Paulo od kilkunastu lat. Próbujemy, ja jestem w domu od kilku dobrych tygodni. Większość mieszkańców São Paulo to samo robi. Teraz w tym tygodniu została wprowadzona taka specjalna, nie wiem, próba zapobiegania właśnie, żeby ludzie nie byli na ulicy i nasz burmistrz wprowadził zarządzenie, że będziemy mieli teraz bardzo długi weekend, tak zwany długi weekend. On łączył kilka tak zwanych świąt, feriados, między innymi Boże Ciało i takie święta jeszcze tutejsze nasze, na przykład właśnie stanowe. I będziemy do poniedziałku wszyscy musieli być w domach i po prostu jest wolne. To jest taki długi, długi weekend. Niestety pobiliśmy już rekord w Brazylii 1000 zgonów związanych właśnie z COVID-i w całej Brazylii. Te liczby rosną cały czas, to się teraz już przenosi. Na początku to było bardziej w centrach dużych miast i to byli ludzie, którzy na przykład właśnie gdzieś podróżowali i się zarazili, a teraz to się przenosi trochę coraz bardziej właśnie na fawele, na takie odległe właśnie miejsca. Też jest bardzo dużo nowych przypadków i właściwie jeśli chodzi o wielkość, one nie są za São Paulo, właśnie w Amazonii, w Manaus i w okolicach. Teraz ostatnio w dziennikach pokazują, że te zarażenia już trafiły do plemion indiańskich właśnie w sercu Amazonii, więc ta choroba się rozprzestrzenia cały czas. A my tutaj w São Paulo właśnie mamy bardzo długi weekend po to, żeby jak najmniej osób było na ulicy i według władz około 70% to byłby dobry wynik, a w São Paulo mamy około 50%, jeśli oni to właśnie tak zliczają, osób, które nie wychodzą na ulicę, żeby to wszystko się bardziej rozkładało w czasie, powiedzmy, a nie tak naraz. Poza tym to jest prawie 20-milionowe miasto, więc tutaj wszystkie te cyfry i tak dalej, one przerażają, ale to jest jak gdyby prawie pół Polski, albo może trochę więcej w jednym miejscu, prawda? Więc jest o wiele łatwiej taką epidemię rozprzestrzeniać, więc zobaczymy, jakie będą wyniki po tych kilku dniach teraz siedzenia w domu. W ogóle jest zakaz wyjazdu też na przykład na plażę, bo tu jest całkiem blisko plaży, więc są jakieś przewidywane oni to nazywają blokejus, czyli takie zatory na drogach w stronę plaży, bo żeby ludzie też tego nie potraktowali jako takie właśnie normalne feriado, tylko żeby siedzieli w domach. Więc to się u nas, to miało być w kwietniu, ten szczyt taki, a wydaje się, że on jest teraz i władze próbują robić wszystko, co tylko mogą. Szpitale, jeśli chodzi o oddziały właśnie z intensywną terapią, są praktycznie już pełne, więc jesteśmy chyba w tym momencie takim najbardziej krytycznym.
Ja słyszałem, że właśnie w São Paulo już powoli zaczyna brakować miejsc w tych szpitalach, a ja chciałem zapytać, bo do nas, w każdym razie do Europy, mam wrażenie, że te informacje z Brazylii, one się wszystkie głównie opierają właśnie na tym dotknięciu przez koronawirusa tych plemion indiańskich, tych plemion amazońskich. Czy w brazylijskich mediach też to jest temat numer jeden?
Mówi się o tym, ale to nie jest temat numer jeden na pewno. I na pewno São Paulo chyba przebija wszystkie tematy. I też powiedzmy, ja jestem w São Paulo, w stanie São Paulo, więc to do nas dociera. Ja wiem, że to się dzieje i teraz na przykład ostatnio zaczęto robić takie duże badania, jeśli chodzi o zarażone osoby. Mam paru znajomych, którzy pracują jeżdżą teraz po Brazylii, właściwie we wszystkich Stanach i w kilkunastu miastach większych i też w Amazonii, są robione testy na potęgę, żeby zobaczyć, jaki to jest tak naprawdę ilość tych zakażeń, bo na początku na przykład w Manaus tam było podawane, że to było około 20 tysięcy, a teraz po tych badaniach już to przeskoczyło na 200 tysięcy i tak dalej, więc tak, to jest właściwie, tam się wszystko opiera na transport wodny i te statki, które pływają przez kilka dni, wystarczy jedna osoba zarażona, żeby to później zarazić cały taki statek i to dociera właśnie w samo serce Amazonii, a przy okazji właśnie do Indian. I tam chyba też, jak to się wszystko zaczęło, to prawdopodobnie turyści byli przyczyną tego wybuchu całego, takiej właśnie epidemii, bo generalnie Rio, São Paulo, właśnie tam, gdzie przyjeżdżali turyści, to chyba są takie najbardziej zarażone miejsca i najwięcej przypadków jest właśnie w takich miejscach, bo teraz też właściwie to się zaczyna posuwać w głąb Brazylii, do takich mniejszych miejscowości oddalonych. Na południu Brazylii wiem, że jest dosyć mało przypadków, bo ten mój znajomy właśnie wrócił po tych badaniach i mówił, że przez tydzień, jak tam badali ludzi, to jemu się akurat trafiła jedna osoba, która no, była zakażona, czy miała antykorpus, więc tak, jak najbardziej. To się odbija w ogóle też oczywiście na przykład na mojej pracy. Ja pracuję tutaj organizując eventy kulturalne i w maju miałem mieć kilka eventów w São Paulo z polskimi pianistami, na przykład w teatrze miejskim tutaj i w Brazylii i w Rio i w Belo Horizonte, i to wszystko niestety
może,
nie działa i prawdopodobnie
jeszcze,
to będą ostatnie rzeczy.
To może jeszcze tak? Zaraz porozmawiamy o tych wydarzeniach, które organizował pan, czy też współorganizował. Jeszcze chciałem zapytać w samym São Paulo, jak to wygląda od strony tych różnych rozporządzeń, czy na przykład restauracje są otwarte, zamknięte, to samo?
Nie, to wszystko jest pozamykane, Od chyba dwóch tygodni jest obowiązek noszenia maseczek na ulicy i we wszystkich środkach transportu publicznego. Głównie są otwarte apteki, supermarkety i jakieś takie bardzo potrzebne potrzeby, wszystkie rzeczy właśnie, jak właśnie na przykład jedzenie, ale generalnie wszystko jest pozamykane. São Paulo od kilku dobrych tygodni wygląda, jakby to była właśnie niedziela i takie duże feriado. Więc no, to prawdopodobnie też zapobiega jeszcze większym cyfrom, prawda, bo to jest naprawdę duże miasto.
A z pana perspektywy, jak pan rozmawia na przykład ze znajomymi, czy rodziną, chociażby przez telefon, tak, czy wydaje się panu, że w São Paulo ludzie traktują to wszystko poważnie, czy boją się tej pandemii?
Ja myślę, że teraz już coraz mniej, bo na początku na ulicy naprawdę nie było nikogo, nie było prawie samochodów ani ludzi, a teraz no bywa, jak pokazują w telewizji jakieś główne arterie, one są dosyć pełne. Znowu wróciło, bo tutaj, żeby zapobiec właśnie korkom, to jest prowadzony już od kilkunastu lat taki sposób, że w zależności od numeru na rejestracji któregoś dnia tygodnia nie można używać swojego auta. I to na początku zostało zawieszone, bo to nie było potrzebne, bo nie było tych aut, ale teraz już powoli się znowu zapełniają te ulice i jak gdyby no, ludzie się przyzwyczaili trochę do sytuacji, ten strach trochę minął, ale dalej to się wszystko roznosi. Ja mam teraz trochę znajomych też właśnie za miastem w tych biedniejszych częściach miasta i tam słyszałem, że jest naprawdę dużo, dużo zarażeń i ludzie się trochę boją, ale to już trwa tak długo, że mówię, że no, normalnie miasto nie funkcjonuje tak samo jak w normalnym czasie, ale już jest naprawdę dużo więcej osób na ulicy. No i maski obowiązkowe, więc może to jeszcze coś.
To jeszcze takie pytanie. W Brazylii to działa tak, że są poszczególne stany, w których gubernatorzy decydują o tym, jak to ma wyglądać w danych stanach?
Tak, generalnie tak. Nasz prezydent ma trochę inne zdanie na temat koronawirusa. Już został, podał się do dymisji drugi minister zdrowia. Więc takie polityczne zagrywki na pewno nie są wskazane w takich czasach, bardziej chodzi o zdrowie, ale na szczęście każdy gubernator z każdego stanu ma taką autonomię, że może sam zarządzić, co się dzieje w jego stanie, prawda? I na szczęście te sankcje i te zalecenia są wymagane właśnie w poszczególnych stanach, potem przez władzę.
Czyli pana zdaniem na razie jest za wcześnie na domaganie się otwarcia gospodarki, tak jak tego chce prezydent Bolsonaro?
To znaczy, no te cyfry i to wszystko, to jest, no, to To jest coś przerażającego, aczkolwiek też trzeba coś zacząć robić, bo gospodarka Brazylia, jeżeli w Europie są pewne, że tak powiem, objawy negatywne tego wszystkiego w postaci kryzysu, to w Brazylii przy gospodarce, która miała szansę w tym roku może znowu zacząć funkcjonować okej, to wszystko, to jest naprawdę ciężka sprawa, bo jest bardzo dużo bezrobocia, są ogromne kolejki, teraz rząd daje w postaci 600 reali takie zasiłki dla bezrobotnych i potrzebujących. Są ogromne kolejki przy bankach, które są właśnie, gdzie się dostaje ten zasiłek to jest 600 reali, to jest mniej więcej około 500 zł na polskie pieniądze, więc to też nie jest za dużo, ale to jest też dla wielu osób jedyny sposób na przeżycie w tym momencie. I ta sytuacja też nie może za długo trwać, bo robi się coraz ciężej, jeśli chodzi właśnie o ekonomię też.
No właśnie, skoro wspomnieliśmy o tej gospodarce i ekonomii, to jeszcze tylko przypomnę słuchaczom, że mamy połączenie z Grzegorzem Mielcem z São Paulo w Brazylii. Jest pan koordynatorem wydarzeń kulturalnych w Domu Kultury Polskiej. Jak pandemia, jak ten okres trwający wpłynął na działalność Domu Kultury Polskiej w São Paulo?
Dom Polski niestety wszystko stanęło, bo wszystkie eventy, tak jak pewnie i w Europie i w Polsce, są zakazane. Nie można gromadzić zbyt wiele osób razem, więc wszystkie eventy zostały przynajmniej do listopada unieważnione. W maju mieliśmy mieć kilka koncertów, takie projekty związane z ambasadą. I miały być właśnie koncerty polskich pianistów tutaj w São Paulo, w Teatrze Miejskim, w Brazylii, w Belo Horizonte. Mieliśmy naprawdę wielki chór z Warszawy w sierpniu, ale to też zostało już przez tutejszych naszych partnerów tutejszych, instytucje tutejsze odwołane, więc to niestety wszystko w tym momencie działa nie działa, powiedzmy. Jedyna rzecz kulturalna, która się wydarzy, to zaplanowaliśmy, że w przyszły poniedziałek w związku właśnie z papieżem, z rocznicą, zrobimy takiego, jak to się mówi teraz i się wszystko robi przez internet live z kościoła, i tutaj mamy też właśnie kapelanię polską. I w poniedziałek chcieliśmy zrobić takie specjalne wydarzenie, też zamknięte, bo tutaj kościoły do tej pory nie są otwarte, nie można robić żadnych zgromadzeń w kościołach też, więc to będzie ksiądz i może dwie osoby. Ale to generalnie nie można za wiele zrobić. Trzeba poczekać, aż to wszystko minie i prawdopodobnie eventy to będzie jedna z ostatnich rzeczy, które będzie można znowu przywrócić do działalności, do funkcjonowania.
Polonia w São Paulo jest jak duża i jak bardzo, powiedzmy, taka zjednoczona społecznie?
W Brazylii Polonia jest ogromna. To jest chyba drugie albo trzecie miejsce na świecie pod względem liczby osób, bo to jest w milionach liczone. Najwięcej oczywiście tej kolonii polskiej jest na południu. W São Paulo też jest prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy osób pochodzenia polskiego. To jest któraś tam z rzędu generacja. Jest trochę nowej fali takich Polaków, którzy przyjechali w ostatnich 10-15 latach. W 5 latach to są związki takie właśnie, gdzieś tam mąż, żona z Anglii przyjeżdżają tutaj do Brazylii próbować żyć w Brazylii. Ale Polonia jest ogromna, jest naprawdę duża i ja byłem jakiś czas temu na południu Brazylii z takim projektem naszej biblioteki, którą przenieśliśmy do tamtejszego uniwersytetu w Unią da Vitória. I tam poznałem takie miejsca, takie małe miejscowości, w których się mówi językiem polskim sprzed 100 lat. I generalnie to któraś osoba, tak przypadkiem spotkana, mówi do ciebie po polsku i to jest naprawdę zadziwiające. I tam na pewno ta Polonia jest ogromna. Tutaj São Paulo, Rio to już jest trochę inna historia, jeśli chodzi o Polonię. Ona jest młodsza i to nie jest ta Polonia z wyjazdów z Europy na koniec XIX wieku. Tutaj jest sporo ludzi, którzy pojechali przed wojną, drugą wojną światową, w trakcie, trochę po wojnie, ale Polonia w Brazylii jest naprawdę dużą grupą społeczną i nawet się mówi po polsku w niektórych miejscach. Są kursy polskiego, Polonia żyje w Brazylii,
tak. Tak, a w Polsce oczywiście są też kursy portugalskiego. Ja panu mogę powiedzieć w tym momencie obrigado, bo ile wiem, to znaczy dziękuję.
Obrigado, tak. Obrigado mężczyzna, obrigada kobieta. To się mało bardzo zmienia, ale w tym wypadku obrigado, dziękuję też bardzo. Mój to obrigado.
Okej, okay, dobrze. No to uprzejmie będziemy się uczyć tego portugalskiego, żeby później może na antenie...
To proszę bardzo, możemy online, możemy na żywo.
Może właśnie innym razem się umówimy na taką radiową lekcję portugalskiego. W São Paulo jest 9:34, zatem pan rozpoczyna dzień. A proszę jeszcze powiedzieć, jaka jest pogoda w Brazylii w tym momencie, w São Paulo?
Jest 20 kilka stopni, słońce, niebieskie niebo, prawie cały rok tak to wygląda, aczkolwiek zaczyna nam się w tej chwili zima, więc noce są dosyć chłodne, ja bym to porównał do takiego polskiego września mniej więcej, jeśli chodzi o temperatury, więc na szczęście pogoda jest za oknem, jest ładnie, jest zawsze zielono. To niebieskie niebo i słońce na pewno pomaga przetrwać tą pandemię, jak to się mówi w Brazylii, bo pogoda na pewno ma duży wpływ na samopoczucie i na zdrowie. Podobno witamina D też są takie różne.
To już któryś raz też słyszymy, że to jest prawda i tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję też i pozdrawiam serdecznie z Brazylii, z São Paulo.
Grzegorz Mielec, mieszkaniec São Paulo, na co dzień był gościem Radia Wnet. Jest godzina 14:34. Ja z państwem również powoli się żegnam. Za chwilę mikrofon przejmie Jaśmina Nowak z budynku Pasty, ale my jeszcze szybko jeden utwór brazylijski. Ten sam artysta, którego graliśmy wcześniej. Będzie to, nie wiem czy dobrze wymówię, Jorge Ben Jor, Masquenada.